kiedy wydane było prawo w państwie perskim, aby wymordować wszystkich Żydów w 13 tam dnia miesiąca Adar, i wydawało się, że wrogowie Izraela już się cieszą i czy rzeczywiście szyli się, to już będzie mieli koniec z Żydami. To jednak Bóg, który tak naprawdę w tej księdze Estery nie jest jakby widoczny, nie jest uwidoczniony, w ogóle o tym nikt nic nie mówi, a jednak On jest, ta niewidzialna Jego obecność przenika wszystko, On zaingerował. Bóg pobudził Esterę, Bóg pobudził Żydów, żeby pościli, i kiedy naród Boży wchodzi w post, w połączeniu w modlitwie, wtedy ramię Boga przychodzi. I Bóg tak naprawdę, ja jestem pełen zdumienia, w jaki sposób pohańbiony był Haman. On wybudował nawet wielką szubienicę, już patrzył, tam będzie dym dał zaraz, będzie Mardochaj. Ale na drugi dzień on sam tam wisiał. Halleluja. Bóg w odpowiednim momencie przyszedł. I pamiętajcie, służymy Bogu, Bóg będzie z tobą, jeżeli będziesz na Jego stronie. I Pan chce teraz Kościół wyprowadzić z jakiegokolwiek kompromisu. Jest kompromis, tak potężną falą wlewa się do życia ludzkiego. Ja nie chcę już mówić Kościoła, bo Kościół to stanowią ludzie, ale do życia poszczególnych ludzi, że idą na totalny kompromis, a więc w ciągu tygodnia żyjesz jak chcesz, ale w niedzielę przyjdziesz do kościoła i dla Pana, ale żyjesz jak chcesz, a Bóg chce, żeby był oddzielonym całkowicie dla Niego. I kiedy Bóg zadziała dla ciebie? I ostatnio tak zastanawiam się i wnikam w księgę Daniela. Jest to bardzo dobra księga i ten mąż Boży, jakim był Daniel, to musiał, to jest rewelacyjny sługa Boży. Co w nim było, że Bóg go wybrał, tego człowieka, który tak naprawdę o wszystkim wiedział, co nadejdzie. I to, co teraz jest, on o tym wiedział. Zdajecie sobie sprawę, czy nie? Bo on prorokował o tym. Bóg dał mu zrozumienie jasne i klarowne. I on to widział na swoje oczy. I największą radością dla ludu Bożego jest, kiedy ty masz słowo, kiedy ty się modlisz, żeby to się wypełniło i widzisz, że to się wypełnia. Wiecie, jaka to jest radość? Izajasz mówi, kiedy wy to zobaczycie, wasze serca rozradują się. I dlatego naród Boży, który woła do Boga, który kocha Boże rzeczy, który kocha Boży lud, on będzie nie ustawał, on będzie się modlił i kiedy zobaczy przemianę tego, w jego sercu pojawia się ogromna radość. I Daniel służył Bogu wiernie, w tak trudnych warunkach, na dworze tak szalonego króla, a jednak wybranego przez Boga. 40 lat Nebukadnezar rządził i tak potężne dzieła Bóg na nim czynił, że on dopiero tak naprawdę na koniec upamiętał się. Na koniec uznał prawdziwość Boga, że On wywyższa, ale On również poniża. Ja nie radziłbym nikomu, ja w ogóle nikomu bym nie życzył, żebyś raptem, że Bóg zmienił twoje serce i twój żołądek, że zamiast z tego, co jesz, stał się jak krowa, która, jak taka jest piosenka, że żarła trawę, mieląc. I on tak jadł. Słowo Boże mówi, że zarósł włosami. Pazury były jak u orła. W ogóle serce się u jego zmieniło. I on był wypędzony spośród ludzi. Żył jak zwierzę. I nikt go nie zabił. Żaden go zwierz nie rozszarpał. I ten oto, Nebukadnezar, kiedy ujrzał i spojrzał na Boga, kiedy oddał jemu chwałę, wtedy Bóg przemienił jego życie. I on zaczął wysławiać Boga. I przez tego jednego człowieka, każdy poddany tego wielkiego imperium, bo to było największe imperium tamtych czasów, które obejmowało cały Egipt, tereny Arabii, tereny z obecnego Iraku, Turcji, Ziemi Świętej, Persji, czyli z Iranu. Wielki, każdy poddany usłyszał o Bogu Izraela. Czy wy sobie zdajecie sprawę? A musieli słuchać, bo on wydał rozkaz, to zostało przeczytane i każdy słyszał o Bogu Izraela. Potężnym, potężnym Bogu. Ale nie o tym chcę mówić. Chcę wam pokazać sługi Boże, którzy stanęli na straży Słowa Bożego. Stanęli na Słowie i dlatego Bóg ich uchronił. Nie wiem, czy miałeś do czynienia bycia w ogniu, może oparzyłeś się w swoim życiu i wiesz, jak to boli. ale było trzech mężów bożych, Szadrach, Meszach i Abednego. I ci oto bardzo wywyższeni ludzie, którzy mieli jakby tytuły jakichś ministrów, wojewodów, oni mieli bardzo kuszącą propozycję. Kuszącą w sensie takim, że musieli to zrobić, bo był rozkaz króla, aby pokłonić się posągowi, który stworzył, który wzniósł król i uznał, że to jest Bóg. I wy temu Bogu się musicie pokłonić. I w tej scenerii, kiedy narody z całego świata, tego Imperium Babilońskiego, zjechały na równinę Dura, w wielkiej tej scenerii muzyki, one musiały oddać pokłon temu, co zrobił Nebukadnezar. To, co zrobił Nebukadnezar, to jest typ antychrysta. To o tym posągu. Bo również i Apokalipsa mówi, że to się pojawi, że ludzie będą się kłaniać antychrystowi. I wszyscy padli, oprócz trzech. I oni byli bardzo wysoko wyniesieni, tak jak patrzymy na jakieś uroczystości państwowe, kiedy stoi prezydent i cała ta świta najwyższych dygnitarzy w państwie. I oni tam musieli być blisko tego Nebukadneza, że w prawne oko ich zobaczyło. Królu, jest trzech, którzy nie złożyło pokłonu. I on się bardzo zdenerwował, poprosił ich i mówi, dlaczego wy żeście nie oddali pokłonowi? I teraz, kiedy to usłyszycie, musicie oddać pokłonowi, któremu Bogu, którego ja tam czczę, którego posągowi, który ja zniosłem. I oni odpowiedzieli bardzo krótko, ale bez żadnych, że tak powiem, drgań, drgawek i palpitacji serca. Odpowiedzieli królowi, bo byli ludźmi pełni ducha. I powiedzieli, król, my nie mamy potrzeby odpowiadać ci na to. I powiem tak, jako rodzic, ty nie masz obowiązku tłumaczyć się ze wszystkiego twojemu dziecku. Dlaczego zabraniasz mu to? Dlaczego nakazujesz mu to? Nie masz potrzeby. Oczywiście, jeżeli tłumaczy się, to jest twoja sprawa, ale nie w każdej sprawie masz obowiązek się tłumaczyć, tak? I oni powiedzieli, my nie mamy potrzeby ci odpowiadać. I mówią tak, jeżeli nasz Bóg, któremu my służymy, może nas wyratować, wyratuje nas z rozpalonego pieca ognistego i swojego królu. I oni wiedzieli, że jeżeli pokłonią się, złamią drugie przykazanie, które mówi, nie będziesz się kłaniał dzieł rąk ludzkich. I teraz ktoś by powiedział, a co to tam, pokłonij się, Panie Boże, przebacz mi. Tylko, że bracia i siostry, my wchodzimy w taki poziom służby dla Boga, że już potem takie, co tam będzie, ja sobie tam wyznaj, to już może być zamknięte, już mogą być drzwi. Wiecie o tym? Jest łaska wielka Boża, ale komu wiele dano, od tego wiele się wymaga. Jest możliwe dojścia do takiego punktu, że nie ma odwrotu, bo po prostu serce twoje tak wypełnią demony, że ty nie uwierzysz, że Bóg ci przebaczy. Ty nie uwierzysz, że będziesz mógł jeszcze pokutować. I to obrazuje nam postawa Judasza. Ale oni powiedzieli, my ci w ogóle nie oddamy pokłonu. I mówi, nasz Bóg, on może nas wyratować, bo on wszystko może. I oni również zakładali, że jeżeli Bóg ich nie wyratuje, jeżeli zginą w tym ogniu, zostaną spaleni, to i tak się nie pokłonią, bo mówi, nie złamiemy prawa Bożego. Bo jeżeli złamie prawo Boże, to gdzie ja się znajdę? Zrozumiecie? To była walka o życie wieczne. I dalej mówią, a jeżeli nie, niech ci będzie wiadomo o królu, że twojego Boga nie czcimy. I złotemu posągowi, który wzniosłeś pokłonu, nie oddamy. Jakbyście zobaczyli, jaka była zachęta w sercu Nebukadnezara, to nam jest napisane. Nebukadnezar, gdy to usłyszał, bardzo się rozgniewał. Wiecie, co to znaczy się gniewać? A co to znaczy bardzo się rozgniewać? To wiecie, co tam było? Ja myślę, że oczy mu wyszły jak z orbit, że po prostu ręce się tak zacisnęły. I ten człowiek był tym, który kazał tego zabić. Wszyscy zabijali. Tam było krótko. Tam nie było, że to idź się zastanów, tylko podchodził jego najbliższa warta i od razu na oczach ścinano głowę. Tak było życie traktowane. Kogo chciał, zabijał, kogo chciał, pozostawił przy życiu. I nie było się zmiłuj, nie było żadnego odwołania. I wtedy nakazuje żołnierzy, rozpalcie piec 7 razy mocniej. Ja czytałem w szkole podstawowej lekturę szkolną o chyba Antku. Tam było takie dziecko, które miało grypę i jego matka postanowiła również wrzucić do ognia to dziecko na okres 3 zdrowasiek. I te zdrowaśki, jak domówiła, to już wyjęła już zmarłe dziecko. Tam 7 razy bardziej rozpalono. I najmocniejszym mężom w swoim wojsku rozkazał związać ich i wrzucić. Taki był ogień, że sami spaleni zostali ci żołnierze, ale ci Szadrach, Meszach i Abednego wpadli do tego ognia. I dzieje się coś niesamowitego, że Nebukadnezar zobaczył, że pośród nich jeszcze jest ktoś, że oni nie ulegą spaleniu, sobie normalnie chodzą. Nawet zauważył, że nie są spaleni. I mówi, ja widzę czwartą postać. Nasza Biblia mówi, że to jest anioł, ale oryginał mówi, Synu Człowieczy, Chrystus Pan. Bóg ochronił go zgodnie z Księgą Izajasza. Gdy będziesz szedł przez ogień, nie spłoniesz, bo płomień cię nie spali, bo ja będę cię trzymał w swojej dłoni. A więc Pan posłał, Pan przyszedł na pomoc. Kiedy przyszedł ta pomoc? Kiedy zgodnie z Apokalipsą 12 rozdziału, 10 werset, nie umiłowali życia swego, tak by raczej obrać, aniżeli śmierć. Czyli dla nich życie nie było ważniejsze, aniżeli śmierć dla Pana. Oni ofiarowali swoje życie dla Pana i z tego względu Bóg ich ocalił. A co by było, gdyby było inaczej? Oni by zachowali stanowisko, ale wiecie, co by się wydarzyło? Boże namaszczenie by odeszło. Boga by nie było z nimi. I oni byliby pohańbieni. Wtedy od razu już idziesz, bo dałeś przystęp demonom, zaczęliby być bałwochwalcami tej ziemi. A przecież oni powiedzieli, że nie będziemy jeść nawet tego mięsa. Byli totalnie oddzieleni. Ja wierzę, że przychodzi czas dla Kościoła, kiedy Kościół będzie tak bardzo konfrontowany z tymi słowami. Co zrobić? Jak się zachować? Na ostatniej grupie w Łukowie rodzice mieli problem, bowiem jedno z lektur w szkole jest Harry Potter. I ten oto... I słuchajcie, takie kiedyś lektury były fajne w szkołach. Takie pouczające. Już teraz lektur nie ma, ale Harry Potter jest. To jest czystej wody okultyzm. I dzieci muszą czytać tę książkę i wypracowania pisać. I teraz co ma zrobić rodzic? Jeżeli dziecko nie przeczyta, nie zrobi wypracowania, to dostanie 2. Co zrobić? Co zrobić? Modliliśmy się o mądrość. Ale ja myślę, być może trzeba pójść do nauczycielki i powiedzieć, z czym to się wiąże. I może będzie... O, dzięki, siostro. I wtedy będzie całkowicie inne spojrzenie, że Bóg prowadzi lud Boży. Bo są takie czasy, kiedy będzie musiał opowiedzieć się tak lub tak. I będzie ci się wydawało, że coś stracisz. Lepiej stracić to, co jest ziemskie, aniżeli stracić to, co jest niebiańskie. Wiecie o tym? Ale kiedy staniesz na stronie Boga, Bóg ciebie ochroni i Bóg ciebie wywyższy. I wtedy Nebukadnezar nazywa ich, już nie mówi moi poddani satrapowie, tylko mówi Szadrachu, Meszachu, Abednego, słudzy Boga Najwyższego. Niech będzie błogosławiony. Bóg ich. Uczcił ich. I mówi, oni polegali na nim, zmienili rozkaz królewski, a swoje ciało ofiarowali, byli tylko nie służyć i nie oddać pokłonu żadnemu innemu Bogu, jak tylko swojemu. I on wydał rozkaz. Ktokolwiek należący do jakiegoś ludu, plemienia, języka, wypowie bluźnierstwo przeciwko Bogu Szadracha, Meszacha, Abednego, niech będzie rozciekany na kawałki, a jego dom zamieniony w kupę gruzu. Słuchajcie, co to by było, gdyby tak to prawo działało teraz? Co? Co to by było? Ilu ludzi byłby rozciekanych? Ilu ci i ty byś doniósł? Królu, sąsiad mi urąga. Królu, tamten mi urąga. I on to po prostu krótki rozkaz i do jego na miejscu. Ciap, 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 ciap. Ale to jeszcze nie koniec. A jego dom zamieniony w kupę gruzu. Ile budowlańcy by mieli pracy, żeby odbudowywać? Gdyż nie ma innego Boga, który by mógł wybawić jak tylko ten. I to jest niesamowite. Inna historia jest uwidoczniona też w tej księdze z Danielem. Że Daniel znalazł się w jaskini lwów. Ja wiem, czym jest lew. Bo jak cyrk przyjeżdżał, to widziałem, jak wypadały te lwy, to nieraz się rzucały na te siatki, żeby wypaść i jakby dotknąć czy zjeść któryś kogoś tam na tej scenie. I Daniel został rzucony do lwów, które były wygłodniałe. I czy, co się stało? Co się stało? Pan, Biblia mówi, że Pan wyratował go. Posłał anioła. I Daniel powiada do króla, który rano przyszedł, jakiś musiał mieć uznanie u króla, który zawołał: Danielu, sługo Boga żywego. Też wiedział, że jest sługo Boga żywego. Czy twój Bóg, któremu nieustannie służysz, mógł cię wybawić od lwów? Czy mój Bóg może mnie wybawić od lwów? Czy twój Bóg może cię wybawić od lwów? Mogą być różnego typu lwy i te fizyczne, takie prawdziwe, ale Dawid mówi: przebywam wśród lwów, którzy chciwie pożerają. Zęby ich jak są takie. Jakie to są lwice i lwy? I my przebywamy wśród takich ludzi, którzy by cię rozszarpał. Gdyby Pan nie był znany, z nami dawno by nas pożarli. I wtedy Daniel odpowiada: królu, żyj na wieki. Mój Bóg posłał swojego anioła, by zamknął paszczę lwów. Dlaczego posłał? Gdyż przed nim jestem niewinny. Nadto względem ciebie, królu, nic złego nie popełnię. I kiedy my będziemy żyli tak, jak mówi Słowo Boże, jak Daniel, wtedy Bóg nas będzie chronił. Będą się działy ponadnaturalne, cudowne rzeczy. I pozwólcie, że wam teraz powiem, co Bóg będzie czynił. Że Bóg zamierzył i przeznaczył ten Kościół do tego, aby uczestniczył w Bożym przebudzeniu. Przebudzenie to nie jest tak... To jest, musi być przygotowany lud. Ja znam jeden kościół, który się modlił o przebudzenie, ale kiedy tam byłem, zapytałem się, czy wy jesteście już gotowi do przebudzenia. I nakreśliłem im, co się w przebudzeniu dzieje. Czy są ręce do góry? Nikt nie podniósł rąk. Mówię, dlaczego nie podnieśliście? Modlicie się o przebudzenie, a teraz Pan dałby wam 100 osób do zboru. Kto by się nimi zajął? Kto by kosztem tego, kosztem tego, kosztem tego? Przebudzenie to jest praca. To jest wielka Boża praca i naród Boży musi być przygotowany. W przebudzeniu będą się działy cuda, w przebudzeniu będą wielkie, ponadnaturalne przejawy, mocy, chwały Boga. To się będzie działo. I w przebudzeniu okaże się święty i straszny Bóg, który będzie sądził, który będzie bardzo szybko załatwiał sprawy, że słowo, które wierzysz, które czytasz, które znasz i rozważasz, ono będzie się manifestowało, ono będzie się działało, ono będzie w akcji, czyli prosisz i się dzieje. A nie zobaczcie, jak my modlimy się długo, a tam krótko to przychodzi. Dlatego, że wtedy jest inwazja mocy Boga. Wtedy jest czas. Wszystko, co ci Pan położy na serce z kierownictwa Ducha Świętego, to się będzie potężnie działo. Po przebudzenie to obecność chwały Bożej wstępuje na dane miejsce. Kiedy chwała Boża i przebudzenie przyszło do Anglii, do Walii, kiedy statki, była taka kopuła chwały Bożej, która spowijała na ląd, morze, że statki, które przepływały, płynęły do portu, jakby wchodziły w tę atmosferę chwały Bożej, to ci marynarze padali na kolana i zaczęli płakać i wyznawać grzechy. Nawet nikt nimi głosił. Dlaczego? Obecność Boga, świętości Boga. Wtedy kapitanowie mieli problem z dopłynięciem do portu. Zatrzymywali statki, kontaktowali się z lądem i przyślijcie kaznodzieję. I kaznodzieja dopływał i zaczynał głosić: wyznawajcie grzechy, wyznawali grzechy, Pan i wam przebaczył, krew oczyściła, odeszło to potępienie i chłopcy się dalej mogli pracować. A niektórzy nie mogli doczekać do tego kaznodziei. Kaznodziejów nie było. Trzeba było czekać. To oni wyskakiwali z tych statków do morza i płynęli czym prędzej do lądu, żeby dostać się do kościoła. Czy wy sobie wyobrażacie to? Co to się dzieje? Czy chcecie takiego przebudzenia? Ja wierzę, że to nadejdzie. Tylko, że zanim to nadejdzie, Kościół musi być przygotowany, dlatego że czas końca, Bóg nie ma możliwości, żeby znów robić błędy, które były robione wcześniej. A więc Pan chce uczynić przebudzenie w dniach końca, aby Kościół, który wejdzie w to przebudzenie, on miał już doświadczenia, nauczył się z tych błędów, które były kiedyś, żeby tych błędów nie popełnić. Musi być Kościół gotowy. W Walii przebudzenie między innymi zagasło, że nie wykształcili sług. Gdzie ten zespół ewangelizacyjny przybył, to wtedy działo się, cuda się działy. Ludzie wychodzili z pracy i pierwsze kroki, nikim o tym nie mówisz, ty do kościoła i po coście przyszli, nie wiemy, ale mamy być. To tysiące ludzi schodziło, a nikt nie wiedział, że, bo nie było SMS-ów, Nikt ich telegramami nie informował, tylko Duch Boży pociągał, idź do kościoła. Brudni i płakali, tylko takie były znaki na ich twarzy, tych górników. I przybywali ci młodzi ludzie, zaczęli głosić Słowo Boże. Ale kiedy oni odjeżdżali, nie było komu prowadzić dalej tej pracy. Bóg chce, żeby Kościół miał bardzo silne fundamenty Słowa Bożego, żebyśmy my byli w stanie zaopiekować się ludźmi, którzy przyjdą. Jeżeli każda z tych osób, która wczoraj była na tym szkoleniu, zaopiekuje się jedną osobą, przyprowadzi do Chrystusa i zaopiekuje się jedną osobą, to o ile Kościół się pomnoży? O 100%. Ale to nie może być tak, że tych wszystkich dasz jednej osobie. To może my mówimy o rzędu kilkunastu, kilkudziesięciu osób, a co będzie, jeżeli byłoby kilkanaście tysięcy? Były takie przypadki, że pastorzy umierali. Po miesiącu czasu już nie dawał rady, serce stanęło i go już pochowali. I Pan nie chce, żebyśmy zrobili taki błąd. On chce, żeby Kościół był gotowy. Ja wierzę, że przychodzi ten czas, bo Ewangelia jest czymś tak dobrotliwym dla człowieka, jest czymś, co daje życie wieczne. Zdrowy Kościół, powiem wam, jest tym Kościołem, który niesie poselstwo Ewangelii, który wychodzi z murów i idzie i głosi żywe słowo. Niezdrowy Kościół to jest ten, który siedzi i nic nie robi. Ja kiedy obserwuję w polski Kościół, w różnych miejscach i różnych ludzi, to jest bardzo silny w mowie i często jest to mowie oskarżeńczej i potępieńczej. Często niezadowoleni są. To jest taka typowa natura Polaka. Po prostu ma dużo i też jest niezadowolony, bo sąsiad ma więcej. Jest niezadowolony, zamiast dziękować Bogu, że ludzie nie idą Ewangelii głosić. Obrażeni na świat i na wszystkich. Na kościoły, na pastorów, na liderów, na tego. Ale kiedy ty się zapytasz, człowieku, powiedz mi, co ty robisz? Czy ty w ciągu ostatniego roku komukolwiek głosiłeś Ewangelię? Czy ty w ciągu ostatniego roku kogokolwiek przyprowadziłeś do Pana? Czy ty kogokolwiek prowadzisz i uczysz, ażeby on żył Bogu? I wtedy rozpoznacie, czy tej osobie zależy na dobrze u Królestwa Bożego i wypełnienie tego największego posłannictwa Pana, aby głosić Ewangelię. Bo tak naprawdę, jeżeli ty to robisz, to ty chcesz, żeby Pan przyszedł, bo on nie przyjdzie, zanim Ewangelia nie dotrze do krańców ziemi. Ale jeżeli tego nie robisz, to tak naprawdę mówisz, że ja nie wierzę w to, że ja nie chcę. Mimo, że on będzie wypowiadał różne słowa, ale Jezus mówi, po owocach ich poznają. I zdrowy Kościół, on wychodzi i niesie Ewangelię. I to nie może być przez pojedyncze osoby, to musi być całość Kościoła, która jest przepełniona tą pasją, aby zanieść Boże Słowo dla ludzi niezbawionych. Paweł apostoł mówi, ja nie wstydzę się Ewangelii Chrystusowej. Jest ona bowiem mocą Bożą ku zbawieniu każdego, kto wierzy. Najpierw Żyda, potem Greka. Paweł się nie wstydził i to jest, mówi o tym w liście do Rzymian, w pierwszym rozdziale, 16 wersecie. Ona jest mocą Bożą ku zbawieniu. A czym jest zbawienie? Przecież żyjemy ileś lat, ile ludzi odchodzi. Dzisiaj wielu naszych znajomych wierzy, że może odeszło. Ale gdzie odeszli? I Bóg mówi o życiu wiecznym i żeby zbawienie, czyli żeby byli zachowani od ognia piekielnego, od piekła. I Jezus przyszedł, przez swoją ofiarę poniósł śmierć. Paweł dalej mówi, usprawiedliwienie Boże w niej bywa objawione. Z wiary w wiarę, jak napisano, sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Co się dzieje, kiedy ludzie Ewangelii nie przyjmują, ale robią Ewangelię na własny użytek i we własnych wartościach? Na tej zasadzie, że oni tworzą pewne rytuały i mówią tak, jak ja to zrobię, to ja jestem już usprawiedliwiony przed Bogiem. Ja pójdę, zrobiłem to, jestem w zasadzie aktywniejszy niż tamten. I mam powód do usprawiedliwienia, jestem lepszy, jak mnie Bóg nie może przyjąć? A On cię nie przyjmie, bo ty nie wypełnisz prawa Bożego. Dopiero kiedy ty jako uznasz, że będziesz tak obdarty z tej swojej sprawiedliwości, jak kurczak, który nie ma żadnego włosienia na sobie. Stoi taki kurczak obskubany. Jak będziesz obskubany z tej całej swojej sprawiedliwości, wtedy Pan powie, i moje usprawiedliwienie jest czymś, które sprawia, że w moich oczach jesteś przyjęty i On ciebie ubiera. Ale dopóki my nie dojdziemy do takiego punktu, będziemy uważali, że jesteśmy lepsi. Jesteśmy godni. Usprawiedliwienie Boże w niej bywa objawione z wiary w wiarę, jak napisano, sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Ileś lat temu mi zwiastowano Ewangelię. Ja się czułem dobry człowiek. Lepszy niż moi koledzy. Lepszy. Bo oni mówili też Ojcze Nasz, ale byli pijani. I oni po pijaku się modlili Ojcze, a ja po trzeźwemu. Lepszy byłem. Ale oni się modlili, ja się modliłem. Ale kiedy Bóg przyszedł i powiedział, że ty też jesteś grzesznik, że ty musisz się narodzić na nowo, to ja przyjąłem tę Ewangelię. I jestem, gdzie jestem. Jestem w tym punkcie, gdzie jestem, którym nie chciałem być, którym nie chciałem być i tu, i tego robić, ale to Bóg zrobił według łaski Bożej. I wtedy idziesz za Bogiem. I Ewangelia, którą Bóg daje nam poznawać, Ewangelią mocy, ona zmienia życie ludzkie. Ona uzdrawia. Wczoraj byliśmy u Kuby. To jest ten chłopczyk, który został uzdrowiony, kiedy brat Dmitry Bierezyk się o niego modlił. On tu chodził, pamiętacie, wokół. Chodzi już. Ja mam zdjęcie, zrobiłem zdjęcie jego, taki dziarski chłopak, coraz mocniejszy, coraz silniejszy i będzie chodził. Dlatego, że takie było słowo, będziesz chodził. Stał z wózka, już nie trzeba jakichś metalowych klamr, które tam mi mówili. Chodzi normalnie, jeszcze ma te takie kule, żeby, bo to równowagę musi mieć zachować. Ale już mięśnie stają się silniejsze, niedługo będzie ich biegał. To jest moc Boża. To jest Ewangelia, którą my głosimy. I Ewangelia dotknęła jego serca, dotknęła serca jego rodziców. Oni zostali zbawieni i Bóg jednocześnie uzdrowił. Jest ona mocą Bożą. My mamy głosić Ewangelię w mocy Bożej. Paweł apostoł w liście do Koryntian mówi o tym, kim my w ogóle jesteśmy w Bogu. Mowa o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną. To jest głupota. Co ty mi będziesz mówił o Bogu, a co ty mi zaoferujesz? Co mi ta Ewangelia? Powiem ci, co ty, gdybyś stanął przed najbogatszym, czy przed piątką najbogatszych ludzi w Polsce, którzy mają tyle kasy, że sami może nie wiedzą ile. Co ty byś jemu powiedział? Przyjdź do Boga, będziesz miał jeszcze więcej pieniędzy? Powiedz mi. Upamiętaj się. Jest fałszywa Ewangelia, która mówi, że będziesz bogaty. To jest tam Ewangelia Prosperity. Bóg daje bogactwo. Pewnie, że tak, że daje bogactwo. Wszystko Pan daje. Bóg dał bogactwo, żeśmy spłacili kredyt 12 lat wcześniej. Ja powiedziałem 11, ale ostatnio w dokumenty zajrzałem. 12 lat wcześniej. Chwała Bogu. Dlatego kutuję z powodu tego jednego roku. Bóg daje błogosławieństwo. Ale co z tego, że ty będziesz miał kasę, a jeżeli serce twoje będzie w grzechu? Ewangelia ma moc oczyścić twoje życie, jeżeli ty uznasz siebie jako grzesznika, który potrzebuje Bożego przebaczenia. I dla niektórych to będzie głupota, że oni nie będą chcieli słuchać. Mowa o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną, natomiast dla nas, którzy dostępujemy, zbawienie jest mocą Bożą. Dlatego jeżeli ludzie mówią świadectwa, dlatego jeżeli ludzie zwiastują Chrystusa, jeżeli zwiastuje krzyż i ja to słucham, to ja się napełniam mocą. Wiecie o tym? To tak działa. Ale jeżeli ty będziesz mówił o tym dla kogoś, który odrzuca, dla niego będzie głupota, on nie będzie ciebie chciał słuchać. Już wyłącz to, zdarto płytę, ci powiem. Ale ten się śmieje, kto się śmieje ostatni. I Ewangelia jest mocą. Paweł mówi, że mowa moja, zwiastowanie moje nie były głoszone w przekonujących słowach mądrości, lecz objawiały się w nich duch i moc. I dlatego też wierzę, że to Ewangelię, którą Pan nam przekazał, my mamy głosić w mocy i będziemy widzieli ponad naturalne znaki potwierdzające tego zwiastowania. I takim jednym znaku jest to uzdrowienie tego Kuby. Kiedy patrzymy na dzieje apostolskie i życie apostołów, to zobaczcie, przyszły zbudzenia z martwych. Czy będą zbudzenia z martwych pośród nas? Jeśli będziemy wierzyć, jeśli się poddamy, to Pan nas również i pośle do ludzi, którzy będą wzbudzani z martwych. I przysłano do Piotra wiadomość, pojawił się w Joppie, bo była tam pewna uczennica imieniem Tabita, co w tłumaczeniu znaczy Dorkas. Była to bardzo bogobojna, pobożna kobieta, wypełnione, której życie dobyło, wypełnione dobrymi, miłosiernymi uczynkami, jakich dokonywała. I stało się, że w tym właśnie czasie zaniemogła i umarła. Obmyto ją i złożono w sali na piętrze. Można byłoby, no dobrze, to niech ją tam pochowają, tam odśpiewają jakieś pieśni na uroczystości pogrzebowej, ale oni mieli wiarę, że ta kobieta będzie żyła. W latach 90. w Nigerii wydarzył się cud. Jechał pewien pastor z rodziną, czy on bez rodziny jechał, samochodem, i był wypadek. I on w tym wypadku był śmiertelnie raniony i umarł. W trakcie, tam kiedy go karetka wiosła, to on umarł. I miał żonę, chyba troje dzieci. Do niej doszła informacja, że mąż umarł. No umarł to umarł. I teraz ma co do wyboru. Będę młodą wdową. Trzeba będzie pomyśleć o uroczystości pogrzebowej. Ale ona się modliła. I usłyszała Słowo Boże. Usłyszała Boga, który do nich mówi. Otrzymali z powrotem swoich umarłych. I ona uchwyciła się tego słowa, które do niej doszło. I mówi, mój mąż będzie żył. Tam jest klimat 50 stopni i tam nie ma takich warunków jak u nas, że są lodówki. W niektórych miejscach na pewno. Ale położyli to ciało na takich marach, to ty wiecie, te mary to tak...
No jakie to mary?
3 dni. I ona mówi, ja biorę go. W Polsce zaraz by tutaj ją przechwycili, sanepid by ją przechwycił, że tutaj zagrożenie epidemiologiczne nastąpiło na danym terytorium. Ale ona mówi, ja go biorę. I pojechała do kościoła, gdzie było zgromadzenie, gdzie tam była ewangelizacja, czy zgłoszenie słowa przez Reinharda Bonke. I moc Boża była tak potężna, że ten człowiek został wzbudzony z martwych. I wielka chwała, to świadectwo obiegło cały świat. I my też żeśmy oglądali, dzielimy się, składamy świadectwo. Jest to również na YouTube, jak chcesz, to możesz obejrzeć. Zobaczcie, co się wydarzyło w Jopie. Kiedy przyszedł Piotr, Piotr przyszedł, usunął wszystkich, padł na kolana i modlił się, potem zwrócił się do ciała i rzekł, Tabito, wstań. Ona zaś otworzyła oczy swoje, ujrzawszy Piotra, usiadła. A on podał jej rękę i podniósł ją, przywoławszy zaś świętych i wdowy, pokazał ją żywo. I rozniosło się to po całej Joppie. I wielu uwierzyło w Pana. Patrzcie, jaki owoc. Po całej Joppie i wielu uwierzyło w Pana. A więc Bóg będzie czynił cuda po to, żeby uprawomocnić swoje słowo. Po to, żeby potwierdzić swoje słowo. I po to, żeby skierować wzrok ludzi na to poselstwo, które On daje nam. Abyś mógł mówić Słowo Boże. Wiecie, Pan również stawia ludzi na naszej drodze, którym może niewiele lat już jest pisane. Nie tak dawno dwie nasze siostry starsze poszły do pewnej kobiety, głosiły jej Słowo Boże. Ta się nawróciła, oddała życie Bogu i umarła. Gdzie ona jest? Gdzie ona jest? W niebie. Zdajcie sobie sprawę? Pierwsi będą ostatni, czy tam będą pierwszymi. A więc głoś Słowo Boże. Jeżeli Tobie zależy na Bogu, jeżeli Tobie, Ty kochasz Boga, jeżeli zależy Ci na ludziach, to Ty zwiastuj im Słowo Boże. Mów im o krzyżu, mów im o zbawieniu. Powiedz im, że Twoja sprawiedliwość w sensie takim, że tak, nikogo nie zabiłem, nikogo nie ukradłem. Teraz młodzi już nie mają możliwości za bardzo ukradzenia tej państwowej własności, bo już za bardzo tej państwowej własności nie ma. Ludzie mają, ale to psy są, kamery, tu, ochroniarze, za bardzo jak to ukraść. Chociaż i to się zdarza. I ta sprawiedliwość, ja nikogo nie zabiłem, nikogo nie ukradłem. Do czego doszedłem, to do siebie, swoją pracą rąk. Jeżeli ty go skonfrontujesz z dekalogiem, to on usiądzie. Mówi, z powodu tego, że łamałeś, gdybyś umarł, idziesz do piekła. A jeżeli nie chcesz pójść do piekła,
to musisz przyjąć Ewangelię. Musisz usłyszeć o zwiastowaniu krzyża, o krzyżu Jezusa Chrystusa. I dlatego, bracie i siostro, czy ty masz na sercu ludzi? Czy tobie zależy na grzesznikach? Czy tobie zależy na tych, którzy żyją wokół ciebie? Czy ty jesteś w dziele, które zadaniem jest niesienie Ewangelii ludziom? Czy też tobie to nie zależy? Bóg nas z tego również rozliczy. Ale Pan Jezus powiedział, że po owocach was poznają. Zobaczysz, co w jego sercu płonie. Czy ty jesteś osobą, która rzeczywiście jej zależy na Bogu? Zależy ich na pryncypiach Słowa Bożego. Jak ty się, że tak naprawdę odnosisz do tych pryncypiów? Czy ty chcesz wykorzystać różne sytuacje? Ja wiem, że nie zawsze ludzie chcą słuchać, ale jeżeli nie chcą słuchać, oddaj to Panu. Módl się tylko i wyłącznie o tę osobę. A Bóg ma moc otworzyć jej życie dla Ewangelii. O mnie też się modlono i ktoś tam powiedział mi o Nikodemie, że ty się musisz na nowo narodzić. Ja za bardzo nie rozumiem, o co chodzi z tym narodzeniem. Ale jeżeli chcesz się dowiedzieć, to przyjdź na spotkanie. Dobra, pójdę. I tam mi zwiastowano Ewangelię. I Bóg dotknął mnie, wypełnił mnie Duchem Świętym. I jestem, gdzie jestem. Po prostu jestem, gdzie jestem. I chcę iść dalej za Bogiem. Pismo Święte mówi, ja patrzę na to, co jest przede mną. Patrzę na Chrystusa, na Pana siedzącego na tronie, a nie na to, co widzę wokół. Jeżeli bym patrzył na to, co widzę na boku, to już dawno by mi nie było. Byłbym w wariatkowie. Ale jeżeli patrzę na Chrystusa, to On nigdy ciebie nie zawiedzie. On zawsze stanie za swoim Słowem, jeśli ty będziesz na tym Słowie. Czy mnie rozumiecie? Zawsze Bóg chce. On jest wierny. Alleluja. On jest wierny, ci powiem. On jest wierny i nie opuszcza swojego ludu. A nawet jeżeli go opuścisz, on przyjdzie, bo on jest wierny przymierzu i będzie ciebie szukał. Będzie ciebie chciał podnieść. Będzie chciał cię na nowo użyć, na nowo wypełnić swoją miłością, abyś jemu służył. Jeżeli doświadczysz jego miłosierdzia, to o tym miłosierdziu będziesz mówił innym. Jeżeli doświadczysz Jego łaski, to o tej łasce będziesz mówił innym. Jeżeli doświadczysz o Jego dobroci, to o tej dobrocie będziesz mówił też innym osobom, którzy żyją wokół ciebie. I dlatego też czas, do którego Bóg nas przygotowuje, to będzie czas takiego Bożego nawiedzenia, że my rozrośniemy się, że my się powiększymy, że Kościół staje się bardzo mocniejszy, że ludzie stają się bardziej dojrzalsi. Nawet ja widzę to naocznie poprzez ilość osób, które chcą znaleźć swoje miejsce w służbie. W kościołach, których jakoś tam jest, to jest grono ludzi, który służy, a pozostali siedzą. I ich tak naprawdę pełne zaangażowanie polega na tym, że przyjdą w niedzielę do kościoła lub też na jakąś uroczystość, która w kościele, ale w żywym kościele wszyscy służą, dlatego że Biblia mówi o powszechnym kapłaństwie ludu Bożego, że ludzie są zaangażowani, oni mają. I to nie dlatego, że chodzi, że coś tam ten mu się tak powodzi i jemu on tak chce, ale dlatego, że Pan chce, żeby Kościół był żywy, żeby ludzie wykonywali pracę Pańską. I powiem ci, jeżeli jesteś w miejscu przeznaczonym przez Boga, to On będzie ciebie podnosił, On będzie ciebie zachęcał, On będzie ci dawał swoje namaszczenia. Wiecie, jak to jest, jak namaszczenie Boże na ciebie zstępuje? Co? Wtedy siła przychodzi. Wtedy ci się nie myślisz o śmierci, nie myślisz o tym, bo Bóg jest z tobą. I odnawia ciebie, tak jak śpiewaliśmy, jak orła siły podnosi się w górę. Siła od Boga przychodzi. I Pan chce, żebyś nie był naczyniem, które jest naczyniem nieużywanym, ale On chce to naczynie na nowo wypełnić i użyć, ale krok musisz ty zrobić. To nie Bóg się musi upamiętać, ale człowiek się musi upamiętać. Bóg zawsze powiedział, jeżeli zwrócisz się ku mnie, wtedy ja zwrócę się ku tobie. To jest odwieczne, to jest bardzo proste. Wystarczyło, że marnotrawny syn zwrócił się ku ojcu i ojciec wyszedł na jego spotkanie. Taka piękna pieśń, że wróć, synu, wróć, ojciec czeka. On zawsze czeka na człowieka. On zawsze czeka na niego, kiedy ty zwrócisz. I ten powrót człowieka do Boga, to nie jest twoja zasługa, to jego zasługa, to Ducha Świętego. On poszukuje ciebie. On dotyka i wiele razy w tych sytuacjach pokazuje ci, wracaj, wracaj. Zobacz, Ojciec ciebie przyjmie, przebaczy ci wszystko i na nowo ubierze cię w ten strój synostwa, na nowo cię obdarzy swoim błogosławieństwem i przyjmie cię do społeczności swojego ludu. Tak tego uczy historia o marnotrawnym synu. Halleluja. I chcę dzisiaj do ciebie powiedzieć, że przygotuj się na Boże nawiedzenie. Przygotowuj się na Boże nawiedzenie. Dlatego, że kiedy to przyjdzie, to już się zaczyna dziać. Dlatego, że pojawiają się na naszej drodze ludzie, którym zwiastujemy. Ludzie, którzy słuchają, ludzie, których uczymy, ludzie, których wprowadzimy do Boga w tej duchowej dojrzałości. Ale pojawi się jeszcze tego więcej. I Pan będzie stawiał tych ludzi na Twojej drodze. I kiedy zaczynasz zwiastować Ewangelię, wówczas zaczynasz czuć, co mówi Izajasz, jak miłe są na górach nogi tego. Jest ta piękna pieśń, jeżeli ją pamiętasz. Możemy wyśpiewać to zaraz, to pieśń Słowa Bożego. Jak miłe są na górach nogi tego, który zwiastuje radosną wieść. Ogłasza pokój, miłość i zbawienie. Halleluja. Dzięki Ci, Jezu. I chcę zachęcić Ciebie, żebyś głosił Ewangelię. A Ewangelia to nie jest też całe Słowo Boże. Jest to wybrana część Słowa Bożego. Ta pigułka Słowa Bożego, w której jest zbawienie, która mówi o tym, że człowiek jest grzeszny. Bóg jest święty, człowiek jest grzeszny. Że grzech oddziela człowieka od Boga. Że tylko Chrystus umarł za Twoje grzechy i Twoja sprawiedliwość Ciebie nie zaprowadzi do Boga. Pójdziesz do piekła. Ty się musisz upamiętać przed Nim. I Jego poprosi do swojego życia, żeby Ci przebaczył grzechy, żeby wszedł do Twojego serca jako Twój Pan i Zbawiciel i pójdź za Nim, żeby zwiastował Bożą Ewangelię, która mówi o drodze życia wiecznego, jak uzyskać życie wieczne. A potem pojawia się całe słowo, które trzeba studiować, które trzeba jeść, karmić się, aby odpowiednio wzrastać. To są życiodajne, to są witaminy. Są różnego typu preparaty w aptece, na serce, na różne organy.